to zaczniemy. Widzieliście na plakacie, że Jaron Becker, w nawiasie Karol, będzie miał wykłady na temat Izraela na rozdrożu. No więc przyjeżdżam do Was z Tel Awiwu. No i muszę przyznać, że jestem trochę wzruszony, dlatego że no nie wyobrażałem sobie, że będę kiedyś wykładał na polskim uniwersytecie. Wyjechałem z tego kraju 47 lat temu i różnie sobie wyobrażałem różne sytuacje w życiu, a to jest jedna z takich, mógłbym powiedzieć, no, wymarzonych. Wiecie, jak to jest z realizacją wymarzonych stanów? Zobaczymy, jak to pójdzie. Byłem bardzo wzruszony z początkiem wykładu, dlatego że w ogóle Polska dla mnie to jest kraina niespełnionego marzenia. Wyjechałem stąd mając 16 lat i miałem przed sobą jakąś projekcję mego życia, że zrobię maturę, że pójdę na polski uniwersytet, że będę, no co tutaj ukrywać, polskim inteligentów. Zawsze byłem oczarowany tą warstwą społeczną. Polski inteligent to była dla mnie wielka nazwa. No i to się nie spełniło. To się nie spełniło. Wyjechałem do drugiego kraju. Losy mego życia były zupełnie inne, ale nadal ciągnąłem za sobą ten mit polskiej inteligencji i nadal żyłem polską kulturą, nadal czytałem polską literaturę, nadal mówiłem po polsku i przeżywałem to, co się dzieje w Polsce. I byłem oderwany przez jakieś 26 lat. Nie mogłem przyjechać do Polski, nie mogłem otrzymać wizy. Po wielu latach wróciłem do Polski i to nagle wszystko odżyło. To jest coś takiego późnego, coś, co już, tak jak pierwsza miłość, która już nigdy nie będzie tą miłością, ale jednak właśnie dlatego, że pozostaje czymś takim idealnym, wymarzonym, to jest coś pięknego, co człowiek hołubi, przytula do siebie. I dlatego być wykładowcą na polskim uniwersytecie, przemawiać do polskich studentów, to było dla mnie bardzo wzruszające. Ja myślę, że jestem typowym Żydem drugiej połowy XX wieku, który miał problem z tożsamością. Ja się urodziłem w Rosji, na dalekiej Syberii. Moja mama trafiła tam przy pomocy Josifa Wisarionowicza, który ją przewiózł ze Lwowa do Białych Niedźwiedzi. Za to, że mama nie chciała wziąć paszportu, mama wierzyła, że oto to wybuchnie wojna i wtedy ona wróci do Polski. Ale w tym nieszczęściu to się w końcu okazało szczęście, bo kiedy wybucha wojna, to większość ludzi, którzy zostali we Lwowie, zginęli, a myśmy byli tam w Syberii. I teraz w Syberii ja się wychowałem jako Polak. Mama ze mną mówiła po polsku, nie po rosyjsku, nie po żydowsku, tylko po polsku. To jest jedno z moich takich najwcześniejszych wspomnień i mama mi to też często przypominała. Drażnili się ze mną trochę dorośli. Karlusza, bo mama mnie nazywała Karol. No ale Rosjanie nie mogą mówić do małego dziecka Karol. Więc byłem Karol. Karlusza, ty ruski? A ja mówiłem z dumą, nie, ja Polak. No i co była moja pierwsza tożsamość, tak? Później przyjechałem do kraju. Wróciliśmy w czerwcu 1946 roku. I wtedy większość repatriantów została wysyłana na Dolny Śląsk. Nie tylko Żydzi wrócili z Rosji, wróciło także niemało Polaków i na ziemię odzyskane. Ale była taka mała Republika Żydowska, jakoś to było takie skupisko, tam w Wałbrzychu, koło Wrocławia, Bielawa, Dzierżoniów, Pietrolesie, które później stało się Pieszycami. I tam przeżyliśmy pierwsze 2 lata. No i tam moja tożsamość przeszła pierwszą metamorfozę. Zacząłem chodzić do żydowskiej szkoły, bo po wojnie były żydowskie szkoły. Te szkoły były otwarte i organizowane przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów Polskich. Więc chodziłem przez 2 lata do żydowskiej szkoły i mój pierwszy alfabet, który się uczyłem, był w języku bożym. To znaczy litery jidysz są także literami hebrajskimi. Tam poczułem, zrozumiałem, że nie jestem Polakiem, bo Tam właśnie zapoznałem się trochę z kulturą żydowską. Mama pracowała w domu dziecka, więc ja byłem tam z dziećmi przeważnie ocalonymi. To dzieci z tych walizek, co wyrzucano podczas transportu, dzieci, które przerzucano przez mur. I te dzieci były w tych domach dziecka. Także bardzo szybko poczułem, jak to profesor Tych wydał taką książeczkę Długi cień zagłady. To znaczy, ta moja tożsamość żydowska była przede wszystkim oparta na tym wydarzeniu, na zagładzie. Ale to był dom dziecka prowadzony według modelu korczakowskiego. On był otwarty na kulturę polską przede wszystkim. Język polski tam był głównym językiem. I razem z tym, żeśmy się uczyli trochę po żydowsku i obchodziliśmy na przykład tak w sposób dość świecki, ale żydowskie święta, na przykład Chanuka, Święto Świeczek, Purim. Piękne rzeczy, tak. A tu chciałbym jeszcze coś zaznaczyć, że Polska była dla mnie także taką krainą obfitości. Okres Rosji pamiętam jako okres głodu. Aż tak, że ja na przykład w ogóle nie umiałem jeść mięsa. Po prostu nie mogłem go przełknąć, bo ledwo wiedziałem, co to jest mięso. No i tu pamiętam siebie, jak mój ojciec zdobywa jedzenie, jest dużo tego jedzenia. I ja siedzę przy stole i biedny muszę przeżuwać mięso i się uczę przełknąć je. A mój tato jest zdenerwowany, że co ten chłopiec taki rozpieszczony jest. No jest, na razie tyle pokarmu, a on tak nudzi. To go denerwowało. Ale w każdym razie Polska powojenna dla mnie była jakimś takim... I to należy do mego dzieciństwa, jakimś porywem do życia, pragnieniem do życia. No ja pamiętam właśnie ta obfitość, że jest co jeść, jest co ubrać także. I dokładnie pamiętam tę datę, 9 sierpnia 1950 roku. Dostaliśmy mieszkanie. 48 metrów kwadratowych w Warszawie, która jest jeszcze pełna gruzów, w której ludzie żyją w strasznych warunkach. No i pamiętam, kiedy wchodzę do tego mieszkania, zapach tynku. I ten zapach tynku w ogóle i wapna, to są moje wspomnienia z Warszawy. Bo ja także i rozgruzowywałem Warszawę. I cały czas widziałem, jak ona rosła. Te rzeczy pamiętam, to jest moje dzieciństwo. Taki zryw do życia. Bo razem z tym, no dobrze, ja wiem, że są różne wspomnienia z PRL-u, że były tam i straszne rzeczy i tak dalej. Ale był także taki naturalny zryw ludzi po wojnie, którzy chcieli żyć. Po prostu chcieli żyć. I idę do szkoły, tym razem idę do szkoły polskiej. I przynoszę moje zaświadczenia ze szkoły żydowskiej. I przychodzę do pani Goździkowej. Taka dama, 50 kilka lat, w takim niebieskim fartuchu, bardzo godna, majestatyczna. Ja jej podaję to zaświadczenie. Dokładnie tą drugą stroną napisaną robaczkami w języku idyś. Ona się na to patrzy i mówi, Matko Boska, co to jest? A ja taki mały berbeć mówię, przepraszam panią, ale to jest napisane po żydowsku. Proszę odwrócić to zaświadczenie i tam jest po polsku. No po polsku było napisane bardzo dobry, no mogę się chwalić po tylu latach. No i zaczyna się wtedy już takie naprawdę moje polskie życie. Od czwartej klasy do klasy jedenastej. No i muszę pani powiedzieć, że ja mam bardzo dobre wspomnienia. Nie ucierpiałem, szczególnie z antysemityzmu. No to był pewien problem. Ale każdy ma jakiś problem. I w takiej grupie dziecięcej musisz od czasu do czasu się obronić. Musisz postawić na swoim. To jest żelazne prawo. Nie obronisz się, to jesteś ofiarą. I nieważne z jakiej przyczyny. Czy z tego, że twój ojciec jest ubekiem, czy z tego, że jesteś Żydem, czy jesteś grubasem, czy jakimś niedołęgą, czy jesteś tchórzem. To jest prawo dziecięcej takiej dżungli i musisz się postawić. Ja w każdym razie nie miałem takich problemów. No od czasu do czasu było. Na przykład, kiedy byłem już podrostkiem, ja adorowałem pewne dziewczynki i miałem sukces. To jakiś rywal mógł powiedzieć do mnie, ty Żydzie. Ja byłem dzieckiem nieagresywnym. Można powiedzieć, że byłem troszeczkę, moi koledzy powiedzieli nawet lalusiem, że nie lubiłem się bić i tak dalej. Ale jak mi ktoś mówił Żyd, to mnie tak ojciec wychował, że wtedy ta zniemaga krwi wymaga. Trzeba bić, a ja nie umiałem bić, ale biłem. Biłem. I miałem kilka takich wypadków. A miałem kolegę, to muszę o nim opowiedzieć, Rysio się nazywał. Więc Rysio Lewin wychowywał się w chlewie. Naprawdę. On wygląda jak, no jakby powiedzieć, jak Arab. On miał niebieskie włosy. Nie czarne, tylko niebieskie. A później w domu dziecka on nadal był w chlewie, ale tym razem on strasznie lubił zwierzęta i tak dalej. I on był bardzo agresywny. On po prostu szukał, żeby ktoś mu powiedział shit. Od razu. Do bitki. Są takie dzieci? Ja nie. No ale czasem się zdarzało. Nie było wyjścia. Ale byłem lubiany w szkole. Byłem najlepszym, można powiedzieć, polonistą. Czytałem wiersze. Byłem deklamatorem. Wie pani, za tamtych czasów robiono apele. No i ktoś czytał wiersze. Ojciec Pedra był dynamitardem i tak mówił, gdy wyruszał w bój. Kraj obroni dynamitem twardym, jak nie ja, to syn obroni mój, Broniewski. No i kto to recytował? Ja to recytowałem. Zapałem. Chodziłem na kółko historyczne, pałac kultury, dramatyczne, napływanie, a później już pod koniec uczyłem się boksu. Także no, bez zbytniego sentymentalizmu pamiętałem bardzo dobrze i mile to polskie dzieciństwo moje, ten okres 11 lat. Od lat 5 do lat 16, co prawda tylko 11 lat, ale bardzo, bardzo formatywny. Ja osobiście wcale nie chciałem tak bardzo wyjeżdżać. Byłem zdziwiony tym, że moi rodzice tak drastycznie nagle zmienili podejście do Polski. Moi rodzice byli bardzo zaangażowani w budownictwie socjalizmu tutaj. Oni w to wierzyli, ale po 20 zjeździe, kiedy dowiedzieli się o tych wszystkich zbrodniach, o których częściowo także wiedzieli, ale nie chcieli zdać sobie sprawy z tego. Kiedy mój ojciec pomyślał, z iloma ludźmi on zerwał stosunki, bo nie wierzył, nie chciał im wierzyć to, co oni opowiadali i tak dalej. Mój tato był bliski samobójstwu po tym przemówieniu. To był straszny wstrząs. No i oni się załamali wtedy. Jednoznacznie się załamali, przestali wierzyć w socjalizm, w komunizm. No a wtedy zabrakło im po prostu ziemi pod nogami pod tym względem. No i wyjechali. A dla mnie to była niespodzianka, bo mnie wychowali w tym duchu i oni mnie już wychowali nie jako Żyda. Na tym ta cała rzecz polega. Oni mnie wychowali jako Polaka. Później, kiedy przyjechałem do Izraela, stałem wobec dylematu. Pierwszym impulsem było odrzucić tą przeszłość, wejść w izraelskość. To jest zupełnie naturalne. Ja poszedłem do kibucu. Dla mnie kibuc był jakimś najbardziej pociągającym takim zjawiskiem w Izraelu. Ale wtedy on był jeszcze nadal, w 50-tych latach, takim modelem. Być w kibucu to było być w elicie Izraela. To polegało na tym, że człowiek z własnej woli wstępuje w komunę i żyje tam na zasadach wspólnoty. Więc ja tam byłem w kibucu i tam się wychowywałem. I tam miałem taki okres, kiedy chciałem strasznie być Izraelczykiem, ale to się ciągnęło pół roku. Nawet imitowałem to ech. Izraelczycy nie wymawiają R przez przednie zęby, oni wymawiają R gardłowo. Tak jak polska arystokracja, bardzo proszę. Próbowałem to imitować, ale po kilku miesiącach zrezygnowałem i pozostałem przy swoim R i mówiłem po polsku. Nie odrzuciłem mojej poprzedniej tej kultury, nie zamazywałem swego polskiego pochodzenia, czy przeciwnie. I właściwie tam znowu stałem się Polakiem. To znaczy zmienili mi imię. To nie jest biblijne imię, to jest nowohebrajskie imię, Jaron. Ale mnie nazywali Jaron Apolani. Przydomek był Jaron Polak. I to nie tylko ja miałem jeszcze kolegów. Zenek, Włodek, Wowka i Kajtuś. I mówili, no, o Apolani, ci Polacy. Bo Izrael jest bardzo takim zróżnicowanym, urozmaiconym bardzo krajem. Tam są grupy etniczne z całego świata. No i tam zaczęła się tworzyć moja izraelska tożsamość, a izraelska tożsamość prawdziwa, taka autentyczna, jest właściwie takim splotem różnych kultur. Ta kultura, którą przywozisz z sobą, na to się nakłada właśnie ta kultura izraelska. No i oprócz tego, Izrael pozostawia bardzo dużo rzeczy po angielsku. Znaczy Izraelczyk wykształcony jest otwarty na świat poprzez drugi język. I ja też, jako absolwent Uniwersytetu Tel Awiwskiego, nauczyłem się angielskiego. Jestem otwarty na kulturę anglosaską, a przez Polski na kulturę europejską. my słuchamy w domu także muzykę arabską. Pod tym względem jesteśmy domem szczególnym, że u nas jest wszystko. U nas jest bardzo dużo wpływów, bo moja żona nie jest z Polski. Moja żona jest z Bagdadu, z Iraku. I moją żonę poznałem na uniwersytecie i jeżeli pani to interesuje, właśnie dzięki mowie polskiej. Tak paradoksalnie. No więc ona pracowała na uniwersytecie, w bibliotece. Ja tam zostałem zatrudniony na posadzie starszego pomocnika, młodszego bibliotekarza. No wie pani, jak studenci podczas studiów pracują w takich tymczasowych pracach. No i był tam także wydział finansowy w tej bibliotece i pracowała tam pani Fenninger z Krakowa. I pani Fenninger mówiła takim pięknym polskim z Krakowa, ona ukończyła gimnazjum przed wojną, że ja za każdym razem przychodziłem i rozmawiałem z nią tam na uniwersytecie, wszyscy mówią po hebrajsku, a ja z dużą przyjemnością rozmawiam z panią Fenninger po polsku i pani Fenninger jest oczywiście szczęśliwa. A za parawanem siedziała taka bardzo smagła i smukła też wtedy, piękna dziewczyna, która przysłuchiwała się temu. I nagle zaczęła się interesować polską mową i pytała pani Fenninger, kto jest ten młodzieniec i jak on mówi po polsku. A Fenninger mnie chwaliła. No i skończyło się, że pani Fenninger między nami skontaktowała. No i z tego zrodziły się dwie piękne córki i 30 lat razem żyjemy. Ona jest hebraistką, jest z zawodu redaktorką językową, jest także i moim redaktorem, kiedy piszę po hebrajsku, bo hebrajski jest moim takim najbardziej wyuczonym językiem. Ja także tłumaczę symultanicznie z rosyjskiego, z polskiego na hebrajski i vice versa. No i wszystko, co pisałem w życiu, bo byłem także dziennikarzem, publicystą, wie pani, wiele zawodów, mało dochodów. Jak mówią Żydzi. Więc kiedy trzeba było redagować moje rzeczy, to zawsze oddawałam frau redaktor, mój naczelny redaktor, moja żona. Przywiozłem tutaj moją żonę, żeby pokazać jej, jak wygląda ta Polska, o której tyle słyszała. Przyjechała tu w 1989 roku, dokładnie kiedy ostatnie promienie PRL-u już wygasały. Ale podobała jej się Polska, podobała się. Właśnie wyczuła, że ja ją nie bujałem przez całe życie, że w tym kraju jest dużo kultury i ona to potrafiła ocenić. Dla niej też, jak dla mnie, kultura to przede wszystkim jest taka bardzo ważna cenność. Później stałem się bardzo aktywny na odcinku zbliżenia między Polakami i Żydami. We mnie to zbliżenie jest bardzo naturalne. We mnie nie wiadomo, gdzie się zaczyna Żyd i kończy się Polak, to wszystko jest w jednym ciele. Ale zrozumiałem w pewnym momencie, że między Polakami i Żydami są pewne złożone kwestie. Antypolonizm, który jest wśród Żydów, wśród Izraelczyków, pewne takie, powiedziałbym, uogólnianie winy na podstawie przeżyć z okresu zagłady jest także, powiedziałbym, negatywne dla samych Żydów, dla samych Izraelczyków, bo to często jest wynikiem ignorancji, często jest wynikiem braku wrażliwości. Nasza młodzież, 20 tysięcy młodzieży przyjeżdża do Polski, widzi przede wszystkim obozy, troszeczkę patrzy na przeszłość historyczną Żydów i ledwo otrzymuje jakąś informację o Polsce, o Polakach. I wtedy budzi się w niej jakiś taki gniew i stępienie wrażliwości na cierpienie innych. A taki, powiedziałbym, rezultat edukacji o Holokauście, moim zdaniem, i nie tylko moim zdaniem, ale moich przyjaciół, którzy są razem ze mną aktywni, jak na przykład Aleks Dancyk, jest wprost negatywnym, bo przesłanie Holokaustu, jeżeli ma być przesłaniem, które powstrzyma rasizm, antysemityzm albo powtórzenie czegoś takiego, musi być moim zdaniem przesłaniem uniwersalnym, nie tylko dotyczącym Żydów i wiodącym do jakiejś separacji. Także zacząłem być bardzo aktywny na tym odcinku i w 1998 roku przyjechałem już z projektem edukacyjnym. Przywieźliśmy 15 dzieci z 7 klasy. Te dzieci spotkały się z 15 dzieci ze szkoły warszawskiej i wtedy żeśmy ruszyli w Polskę jednym autokarem, dzieci polskie, izraelskie, w ślad za Korczakiem. Tak, i żeśmy pisali listy do Korczaka, i żeśmy grali Korczaka, inscenizowali po angielsku, i żeśmy malowali Korczaka, i w końcu żeśmy dotarli do obozu Korczakowo, który organizował pan Zgodziński. To co roku jest taki obóz i wtedy już byliśmy grupą izraelsko-warszawską i dzieci warszawskie już śpiewały po hebrajsku, dzieci izraelskie też już śpiewały coś po polsku, no i było cudnie. I właśnie ta postać Korczaka bardzo nam pomogła we zbliżeniu się. No i od wtedy, od tego 98 roku już byłem bardzo aktywny w tej dziedzinie. No i oprócz mojej pracy zawodowej jako wykładowca akademicki, filozof i nauczyciel historii w liceum, zająłem się już także krzewieniem tych stosunków polsko-izraelskich, krzewieniem kultury polskiej w Izraelu i teraz pracuję jako koordynator programów edukacyjnych w Instytucie Polskim w Tel Awiwie. No także ja prowadzę taką serię wykładów, która się nazywa Poznaj Polskę we współpracy z Izraelskim Ministerstwem Oświaty. I raz na miesiąc przeważnie sprowadzamy wykładowców z Polski. Daję wykład takiemu środowisku 400 nauczycieli, przewodników, którzy wyjeżdżają z tą młodzieżą do Polski. Więc można powiedzieć, że dotknęliśmy właśnie tego jądra, które kształtuje spojrzenie na Polskę. I oni otrzymują wykłady o polskiej literaturze, o zagładzie, o polskich Żydach. I tutaj staje się coś takiego paradoksalnego. Właśnie ten polski instytut staje się także takim centrum, to co się nazywa Jiddischkeit. Bo Izrael mało się zajmuje tymi sprawami, to kulturą w języku jidysz. A tutaj w Polsce ostatnio jest ogromna fala fascynacji tą kulturą, a także czuje się chęć włączenia tej kultury do wspólnego dziedzictwa. I pod tym względem Izraelczyk może się zacząć już nawet uczyć u Polaków stosunku do kultury tej, która tutaj istniała. Jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć, bardzo istotną. W Izraelu jest jakieś 240 tysięcy wychodźców z Polski. Powiedziałbym, że polscy Żydzi to rasa na wymarciu. To już są ludzie w podeszłym wieku przeważnie. Ale teraz ze wstąpieniem Polski do Unii przychodzą wnuki do dziadków i mówią, no i co? Dlaczego nie załatwiasz nam paszportów polskich? Można w Izraelu mieć podwójne obywatelstwo. Są zainteresowani paszportem Unii Europejskiej. No więc to jest podejście bardzo pragmatyczne, powiedziałbym oportunistyczne, ale co? Wtedy zaczyna się coś nowego, bo te wnuki bardzo często przeważnie nic nie wiedzą o Polsce. No i taki wnuk przychodzi do Instytutu Polskiego, interesuje się nagle historią, chce się uczyć polskiego. To nie jest warunek, żeby otrzymać polskie obywatelstwo, nie trzeba znać polskiego, ale myśli, że może to mu pomoże. No i zaczyna się jakaś fala i wtedy okazuje się coś nowego, że pewne stereotypy, które on miał, to nie jest jakaś prowincja komunistyczna, coś takiego. Jest fantastyczny teatr, grafika. Tutaj właśnie jakoś jestem zaangażowany tak ideowo, społecznie tutaj, bo widzę w tym takie porozumienie w tym świecie, gdzie ludzie się tak wyrzynają, gdzie jest tyle nienawiści. Jest niezwykle ważne, żeby ludzie dążyli do jakiegoś zbliżenia się, zrozumienia. Czym bardziej będziemy bliżej siebie, czym bardziej będziemy siebie rozumieli, to na nas dobrze podziała. Będziemy bardziej ludzcy. Moje córki nie mają tego problemu. One się nie pytają siebie, kim ja jestem właściwie. One są Izraelkami, mają wielką sympatię do kultury polskiej, bo dostały je od tatusia. Na przykład moja córka się nazywa Jasmin, starsza, no ale w domu się nazywa Jasmisia, Misia. Teraz po hebrajsku ja się nazywam tata, to jest Abba, ale ona mnie nazywa Abuś. Niedawno moja córka młodsza, która jest tancerką brzucha, która jest oczywiście Izraelką, Żydówką, nie ma żadnych spraw, ale była w Kairze i tam ona nie może wystąpić jako Izraelka. To spytali się ją, jak ją przedstawić. To ona mówi, proszę mnie przedstawić, Jael, ona się nazywa Jaelisia, Lisia, Jael, Becker, Poland, Polska.